Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Dukielski, prezes Fundacji Green Festival. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Już niebawem, to jest 13 sierpnia, rozpocznie się Green Film Festival. To takie wielkie święto ludzi, którym los naszej planety nie jest obojętny. No, powiedzmy sobie szczerze, w tym roku mamy wyjątkowe zjawiska atmosferyczne, które dotykają i Europę, i właściwie cały świat. Mowa tutaj o pożarach, mowa o wysokich temperaturach, o nieustających opadach deszczu, choćby u nas w Polsce. Czy myśli pan, że to wydarzenie, jakim jest Green Film Festival, to taka odpowiedź na to, co się dzieje wokół i podpowiedź, co robić, by do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło?
To jest projekt tego festiwalu, powstał w głowie mojej i mojego przyjaciela Piotra ponad 6 lat temu.
Tak, bo to 6. edycja, dodajmy.
Tak. I jakby to wyszło z tego, że my zaczęliśmy widzieć te zmiany. Wtedy się jeszcze tylko tak głośno o tym nie mówiło. Piotr, który jest filmowcem, on ma taką też duszę bardziej artystyczną, wrażliwą i tak naprawdę on tutaj nas jakby zmotywował do tego, żeby zacząć to robić, żeby to pokazać, bo on też jeździ ze swoimi filmami na festiwale i wtedy uznaliśmy, że to już czas. I powiem, że wtedy, jak te filmy pokazywaliśmy, jak sami, jakby my w ogóle sami przeszliśmy jakiś taki proces edukacji tego, bo my też nie wydawało nam się, że my dbamy o ekologię, zależy nam na tym, ale tak naprawdę nasza wiedza była bardzo powierzchowna. I przez te 6 lat bardzo mocno się wyedukowaliśmy, widząc to, co tam się dzieje. I w międzyczasie jakby cały mainstream poszedł za nami troszkę, tak? Z pewnym opóźnieniem kilkuletnim. I my widzimy to, także to była taka trochę, to nie była odpowiedź, tak? To było bardziej tak od nas to wyszło. Mhm. Natomiast czy to jest podpowiedź, ten festiwal? Tak. Ponieważ problemy ekologiczne są złożone. Nie są zbyt proste do zrozumienia i wymagają dojaśnienia, wymagają pokazania większej perspektywy, nie tylko z perspektywy Polski. W Polsce mamy dosyć komfortowo, tak? Jesteśmy w strefie klimatu miarkowanego, te zmiany, które są, to niektórzy uważają, że jest lepiej, bo jest trochę cieplej i tak dalej. Ktoś nie lubi zimy, to nie ma zimy, jest fajnie. Natomiast jak się pojedzie na południe, na przykład na wakacje do Grecji i ma się 42 stopnie teraz codziennie, no to już nie jest takie wesołe, tak? Więc dobrze mieć tą perspektywę. Dlatego też partnerem naszego festiwalu jest ONZ i specjaliści z ONZ-u są obecni na naszym festiwalu, jakby dojaśniając tę złożoność tych problemów.
No właśnie, mówi pan o złożoności tych problemów, które dziś zaczynamy zauważać wszyscy. No i właściwie na całym świecie, zwłaszcza w rozwiniętych krajach, rośnie publiczne zaangażowanie w sprawy dobrostanu zwierząt, dobrostanu natury, przyrody, tego wszystkiego, co nas otacza, planety w ogóle tak szerzej. Komu właściwie ten festiwal jest dedykowany? Czy młodszemu pokoleniu, takiemu zaangażowanemu już czynnie wszelkie proekologiczne działania, czy właściwie starszym odbiorcom? Bardziej dojrzałym, którzy dopiero się edukują, uczą o ekologii.
Założenia tego festiwalu były takie, że nie chcemy go robić dla przekonanych, bo ludzie, którzy się tym interesują, to oni sobie te rzeczy znajdą. Oczywiście to też jest dla nich, tak? Natomiast założenie przede wszystkim, chcieliśmy tutaj trafić do ludzi nieprzekonanych, nieświadomych, mało świadomych, bądź poszukujących, a nie mających tej wiedzy. I naszym założeniem jest to, żeby zrobić festiwal mainstreamowy możliwie, żeby to było, i stąd są w konsekwencji tego, na przykład ten festiwal jest plenerowy. On jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc Krakowa, czyli na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie, w okolicach Wawelu, gdzie krakowianie przypadkiem natykają się na ten przefestiwal. I to jest jakby celowe założenie, tak? I to się tak dzieje. Ludzie przejeżdżają na rowerach, zatrzymują się, patrzą, wchodzą na chwilę, wychodzą, potem czasami wracają drugiego, trzeciego dnia i zostają z nami. Tak samo turyści na to się... To było założenie. Czyli my ten festiwal robimy do możliwie szerokiej grupy ludzi, którzy właśnie mają wiedzę dość powierzchowną, chcą ją pogłębić i w ogóle czasami się dopiero zetknąć z tym tematem. Mm-hmm.
Czego możemy nauczyć się z tych filmów, które będą prezentowane podczas 6. edycji Green Film festiwal.
Chcemy właśnie, żeby była taka wiedza dosyć, znaczy nie tylko praktyczna, ale tą praktyczną też chcemy dać. Na przykład, jaki ma wpływ nasza dieta na środowisko. Tak? Chcemy uświadomić, dużo się mówi ślad węglowy. No ale nie do końca wszyscy wiedzą, co to znaczy. Poza tym, co znaczy, że nie wiem, lody mają ślad węglowy 2 kg. To dużo czy mało? Dobrze czy źle? My staramy się to pokazać, tak? Bo są na przykład lody śmietankowe, czekoladowe, które mają ślad węglowy 2 kg i są lody sorbety, które mają mniejszy. Dlaczego? Wyjaśniamy, dlaczego, z czym to się wiąże. Ano z tym, że lody śmietankowe bazują na mleku. Mleko to jest produkcja, to jest hodowla zwierząt, które muszą przez rok, dwa jeść paszę do tego i tak dalej, i tak dalej. Stąd się biorą te różnice. Tak samo mówimy, jak świadomie się ubierać. Znaczy, jak korzystać z mody, jak korzystać z transportu. Że tak naprawdę, co się dzieje z naszymi zużytymi ubraniami. Albo o tym, że chcemy taką refleksję stworzyć, ludzie nie są świadomi tego, że chyba tam 30% ubrań średnio są w ogóle nieużywane. W ogóle nie były nawet użyte, tak? Albo żebyśmy się zastanowili, ile nieużywanych ubrań leży w naszej szafie. Co się potem z nimi dzieje? Jaki to ma wpływ na środowisko? Przecież to jest zużycie zasobów. Tak samo o transporcie. Mówimy o tym, o różnych formach transportu. Chcemy pokazać, że jaki jest ślad węglowy właśnie przejechanego kilometra. Rowerem, samochodem, koleją. Nie mówimy, że nie macie jeździć samochodem, tak? Ale miejmy tego świadomość, że zużycie zasobów jeżdżąc samochodem, szczególnie w jednej osobie, no jest większe zdecydowanie niż jadąc z komunikacją miejską albo rowerem. Co nie znaczy, że mamy nie mieć samochodów, tak? To znaczy, mamy dzieci, wozimy je do przedszkola, żłobka, tak? To jest jasne, że mamy używać. Tylko starajmy się to robić świadomie i w sposób bardzo zrównoważony. Kiedy możemy, korzystajmy z komunikacji miejskiej. Wywołujmy nacisk na naszych rządzących, radnych, posłów i tak dalej, że się tym interesujemy, tak? Że chciałbym jeździć na rowerze, ale nie mam bezpiecznej ścieżki rowerowej. Ja akurat, jako mieszkaniec Wieliczki do Krakowa, mam bardzo fajnie, mam świetną od Bieżanowa, super się tu dojeżdża, tak? Natomiast z innych strony Krakowa, to mi koledzy, koleżanki mówią, że z Prądnika na przykład się do centrum nie ma jak dostać, tak? No więc mówmy o takich rzeczach, bo to politycy, firmy są reaktywni. Jeżeli mówimy w sklepie o tym, że tu jest tak strasznie dużo plastiku, że chcę wyjść ze sklepu bez plastiku, a nie jestem w stanie, bo wynoszę połowę mojej torby, to jest plastik. Jak się o tym pisze na Facebooku, na ichniejszym czy gdzieś, no to oni kiedyś to widzą, tak? I wtedy zmieniają swoje strategie. To nawet nie z powódek koniecznie takich altruistycznych, ale czasami biznesowych, tak? No to i tak już jest coś, tak? Że po prostu próbują to robić, tylko musimy gdzieś na to zwracać uwagę.
Kiedy tak pana słucham, to od razu w głowie tworzą mi się trzy słowa. Ekologia jako temat festiwalu, edukacja jako cel festiwalu i kultura jako forma. Można takimi słowami, trzema, edukacja, ekologia i kultura, określić to wydarzenie?
Tak, jak najbardziej, bo dlaczego filmy są tak dobre, żeby mówić o tym? Bo filmy to są emocje. To jest obraz, to jest dźwięk, to są emocje, to są ludzkie historie. Tak? I to jest jeden element, który bardzo działa dobrze na wyobraźnię, ale nie zamyka tematu. Dlatego też chcemy zapraszać tutaj twórców, jeśli jest to możliwe, żeby opowiadali o historiach tego. Do tego dobrze też staramy się dobrać tutaj właśnie, a propos tej edukacji, naukowców, którzy wyjaśniają ten problem. No, fizyka atmosfery nie jest najprostszą rzeczą, tak? Więc trzeba powiedzieć, jak El Niño ma wpływ na klimat w Polsce, tak? Czy zmiany klimatu, zasolenie, zakwaszenie mórz, jak zmienia prądy morskie, co z kolei się przekłada na temperatury w Polsce, tak? W konsekwencji jakieś tam, albo że po prostu ryby przestają pływać w miejsc, w łowiskach, gdzie byliśmy i dlatego teraz te nasze kutry muszą wypływać na znacznie dalej i tak dalej, i tak dalej. Wiele takich elementów. Stąd to, co pani mówi, to połączenie ekologii, kultury, edukacji. Tak, właśnie o to chodzi. Tak? Założenie jest takie, żeby nasi widzowie wyszli z tego festiwalu mądrzejsi, bardziej świadomi i bardziej prowadzili świadome życie. Mhm. Żeby też wiedzieli, co z tym zrobić. Tak? Nie, że obejrzą film i Jejku, jest źle. Albo na tej zasadzie. Nie chcemy ich tak zostawiać. Chcemy ich zostawiać.
Podać też rozwiązania.
Tak, podać rozwiązania, bo te rozwiązania są. Tak? To nie jest, że musimy przenieść na Marsa. No to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Najłatwiej jest naprawić to, co tuśmy nabroili.
Myślę, że taką funkcję, o której pan opowiada, czyli to podanie rozwiązań, pełnią te wszystkie spotkania z zaproszonymi gośćmi, bo oprócz pokazu filmów na festiwalu także będą odbywać się i spotkania, i warsztaty, i prelekcje różnego rodzaju. To jest jakby taka wartość nadrzędna.
Tak, to jest jakby immanentna część tego festiwalu, czyli spotkania i z twórcami, i z ekspertami, ale także mamy warsztaty. Też chciałbym dodać, że w tym roku specjalnie, nie mamy warsztaty dorosłe, ale w tym roku mamy też kino dla dzieci.
Po raz pierwszy tak, taka sekcja dziecięca
tak, ponieważ my zawsze mamy jakieś tam właśnie atrakcje typu warsztaty dla dzieci. Te dzieci są, rodzice przychodzą z dziećmi. Tak jak mówiłem, to jest miejsce nie bez przypadku wybrane takie, gdzie przychodzi się dla rozrywki, dla uprawiania sportu. I te dzieci tam zawsze są, mamy coś dla nich, ale tak właśnie już od kilku lat mówimy, że przydałoby się dla nich kino. Więc mamy w tym roku dla nich specjalne kino. Codziennie dla nich są tam dedykowane warsztaty, a potem mają pokazy filmów o 19:00. I to są filmy właśnie z takim przesłaniem ekologicznym, robione stricte dla dzieci.
To jest też ciekawy kierunek, dlatego że z pewnością pan pamięta moment, w którym zaczęto głośno mówić o segregacji śmieci. I też dziecko w całym tym marketingu, używając w cudzysłowie tego słowa, było odbiorcą tychże treści i dziecko zmieniało niejednokrotnie przyzwyczajenia rodziców, bo to dziecko zwracało mamie czy tacie uwagę w momencie, kiedy wyrzuciło śmieć przez okno jadącego samochodu.
Tak, no ale więc... jeszcze, przepraszam, bo się wtrącę, ale to dokładnie zgadzam się z tym i też jest w Krakowie z kolei, są dzieci, młodzież, są świetnie wyedukowani, jeśli chodzi o wodę.
Tak.
Dzieci i młodzież, z tego co wiem, bo mi tam wodociągi podawały dane, że oni najwięcej korzystają z kranów i oni stanowią taką formę edukacji dla swoich rodziców, dziadków i tak dalej.
Wodociągi krakowskie zresztą też mnóstwo imprez dla dzieci stricte organizują, no więc to znak, że należy dzieci traktować poważnie jako odbiorcę równego sobie. Green Film Festival to jeden z największych na świecie filmowy festiwal o tematyce ekologicznej, ale jedyny w Polsce. Jak polska publiczność te 6 lat temu państwa przyjęła i jak przyjmuje dzisiaj?
Przyjęła nas świetnie i tak do tej pory się spotykamy właśnie z takim przyjaznym nastawieniem. Teraz się ta po prostu publiczność zwiększa. Za pierwszym razem było nam dosyć ciężko się przebić, ale ci właśnie, którzy przychodzili, to są takimi naszymi ambasadorami z jednej strony. Z drugiej strony mamy tutaj już oczy naszych stałych widzów i to też są tacy nasi dosyć... jak to nazwać, tacy uważni krytycy, tak? To znaczy oni tak patrzą na to, co my robimy, mówią, no ale wiecie, wy tutaj coś moglibyście to zrobić lepiej, bardziej ekologicznie, no i takich sobie wychowaliśmy takich tutaj kontrolerów i w sumie bardzo się z tego cieszymy, tak? Bo faktycznie my się też uczymy razem z nimi i staramy się robić ten festiwal w sposób zrównoważony, a ci widzowie nam w tym pomagają. I to jest też taki dobry na zacząłem tak, żeby powiedzieć o tym, że właśnie przez te lata doszliśmy do wniosku, że wszystko, co robimy na tym festiwalu, staramy się od początku do końca znać, czy to jest ekologiczne, inaczej, czy to jest sposób zrównoważony, czy warto to robić, czy robienie pewnych rzeczy, bo wszystko zużywa zasoby. Jest tego warte, tak? Ten festiwal również. Zużywamy energię, zużywamy wodę, zapraszamy ludzi, którzy to jest też przejazdy, to jest ślad węglowy, no więc... staramy się to robić w sposób taki właśnie przemyślany, zrównoważony, tak jak na przykład gadżety, których co do zasady nie produkujemy, ale na przykład produkujemy ubrania dla wolontariuszy. No i mamy filmy, które pokazują, co tam się dzieje w Bangladeszu, kiedy są to produkowane. No więc co do zasady nie produkujemy tam tych rzeczy, zlecamy takie rzeczy robienia w Polsce, gdzie co do zasady są przestrzegane prawa pracownicze, gdzie mamy tą pewność, że dostają płacę minimalną i tak dalej. I zrobiliśmy na bazie tego taką deklarację środowiskową, która właśnie mówi o takich wszystkich elementach, które my robimy. My to modyfikujemy, bo wiele różnych rzeczy się tam dokłada, natomiast też staramy się nie być takimi hipokrytami, że robimy coś, ale staramy się też sami to robić. Z pewnych rzeczy się scofujemy, czasami jeśli uznamy, że coś jest nie w porządku, tak? Albo inaczej, czasami znajdujemy rozwiązania lepsze. na tej zasadzie. Tak? Na przykład takim rozwiązaniem, który do tej pory nie rozwiązaliśmy, inaczej problemem, który nie rozwiązaliśmy, to jest na przykład zużycie prądu, ale chcieliśmy na przykład kupić prąd z OZE. Jest taka możliwość. Osoba indywidualna ma taką możliwość, a co się okazuje, że firma, która robi wydarzenie w miejscu, gdzie nie ma siedziby, na przykład nie ma takiej możliwości. No ale tak czy inaczej są pewne takie sytuacje, kiedy wiemy, że na przykład robimy coś, co moglibyśmy zrobić lepiej, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak? Mm-hmm.
No tak, Green Film Festival w Krakowie skupia się na ekologii, tak można byłoby podsumować pańskie słowa, zarówno od tej strony teoretycznej, jak i praktycznej, co pokazuje choćby samo przygotowanie imprezy. Na państwa stronie czytamy tak, Green Film Festival ma w swoim DNA zapisane dobre praktyki ekologiczne, dlatego stosujemy je na każdym etapie tworzenia naszego festiwalu, aby zminimalizować ślad środowiskowy. Znów ten ślad środowiskowy, o którym pan wcześniej mówił, no i ta deklaracja środowiskowa, którą znaleźć także możemy na państwa stronie. Co udało się już tak konkretnie zminimalizować, ograniczyć, by ten ślad środowiskowy był jak najmniejszy, a nad czym, oprócz tego prądu, o którym pan wspomina, należałoby jeszcze popracować?
Od samego początku zrobiliśmy taką strefę gastronomiczną niskoemisyjną. W tym roku mamy strefę dobrego smaku Violife, w której mamy produkty oparte o dietę roślinną, co już obniża ślad środowiskowy tego wydarzenia. Mamy w tej w ogóle nasze miasteczko to jest strefa wolna od jednorazowego plastiku. Czyli nie używamy jednorazowych butelek. W ogóle co do zasady jednorazowość jest u nas niemile widziana, co nie znaczy, że jej nie ma, bo my jesteśmy festiwalem plenerowym, zatem na przykład pewne rodzaje typu jakieś tam tacki i tak dalej, papierowe bądź z jakichś odrębów się znajdują. Natomiast musimy mieć świadomość, że najlepiej byłoby mieć wielorazowe, ale festiwal plenerowy to musi być dostęp do wody, do kanalizacji. To są pewne problemy takich organizatorów. Więc tam, gdzie się da, staramy się to minimalizować. Mamy na przykład system kaucyjny Take Up i wszystkie napoje, które są u nas sprzedawane, są sprzedawane w kubkach. Płacimy 5 zł, dostajemy kubek, skończymy jeść, oddajemy, dostajemy z powrotem 5 zł. Tak? Więc to jest rzecz i dzięki temu nie ma śmieci i przede wszystkim jest czysto.
Dowozicie gości tramwajem.
Zachęcamy przynajmniej. W tym roku też zrobimy tak, robimy w ten sposób, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie ma odpowiednio dużo na stałe miejsc parkingów rowerowych, więc w tym roku dowieźliśmy, mamy takie parkingi rowerowe, więc zapraszamy widzów, żeby przyjeżdżali na rowerach w sposób bezpieczny, będą mogli te rowery zostawić. Kto nie może, zachęcamy komunikacją miejską, też zwłaszcza, że to jest centrum, tam nawet nie macie tam samochodem za bardzo jak dojechać, biorąc pod uwagę ostatnie remonty, to tym bardziej. Cóż, mamy też, wspominałeś mi o wodzie, tak? Mhm. Mamy wodę dla każdego bezpłatną, również w tych kubkach tejka można brać. Zrezygnowaliśmy w tym roku z formatów papierowych, jeśli chodzi o foldery, o zaproszenia i tam, gdzie się da, to redukujemy to. Mamy zaproszenia w formie elektronicznej, są na stronie internetowej, będą QR-kody, żeby ściągać, mamy aplikację mobilną. Wszystko to można używać, żebyś, no i dzięki temu nie drukujemy, tak samo zaproszenia wysyłamy w sposób elektroniczny. Materiały reklamowe, które produkujemy, bo też jakieś tam produkujemy, staramy się to robić z głową i w miarę zrównoważone, natomiast jakieś są. Staramy się, żeby były wielorazowe, czyli to na przykład LED-ony oparte o taką właśnie energooszczędną technologię, które co roku wystawiamy. Statuetki robimy ze zużytych części samochodowych i rowerowych w takiej zaprzyjaźnionej firmie już praktycznie od drugiej edycji i oni to przez cały rok gdzieś to zbierają, potem to oczyszczają i to jest tak robione. Tak samo w tym roku mamy taką zaprzyjaźnioną panią krawcową, która ma pracownię krawcową i ona do nas zawsze na festiwal chodziła i w tym roku przekazaliśmy jej nasze stare materiały reklamowe i z tego mamy uszyte torby dla wolontariuszy na konkursy, tak? I to są z takiego upcyklingu materiały. Mhm. Także staramy się jak najmniejszym stopniu, znaczy jeśli coś zużywamy, bo też proszę pamiętać, my chcemy, żeby ten festiwal wyglądał dobrze, żeby ci twórcy, którzy przyjeżdżali, czuli się dobrze, natomiast przez to zużywamy pewne zasoby, natomiast staramy się to tak robić, żeby to zużycie było możliwie jak najmniejsze, tak? Pewnie zapomniałem o wielu rzeczach, ale to, co nam przyświeca, czyli jakby każdą rzecz, którą robimy, to staramy się po prostu na tym myśleć. Dobrze to robimy pod kątem ekologicznym, czy nie? Na przykład też staramy się, żeby żywność, która jest w tej strefie cateringowej, o której wspomniałem, jest roślinna, żeby ona była też oparta o na przykład o możliwie lokalne dostawy, tak? Czyli jak mamy jakieś soki, no to żeby to były stąd i tak dalej.
Z panem Grzegorzem Dukielskim, prezesem Fundacji Green Film Festival, rozmawiamy o zbliżającym się Green Film Festiwalu, który rozpocznie się dokładnie 13 sierpnia i potrwa do 20 sierpnia. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ze mną w studiu jest pan Grzegorz Dukielski, prezes Fundacji Green Festival i rozmawiamy o zbliżającym się Green Film Festiwalu. Rozpocznie się on już 13 sierpnia i trwać będzie przez 8 dni do 20 sierpnia. W trakcie tych 8 dni festiwalowych publiczność będzie mogła zobaczyć aż 83 konkursowe filmy, które będą rywalizować w 8 kategoriach. Spójrzmy w takim razie na programy festiwalowe i przybliżmy słuchaczom, co będą mogli zobaczyć.
Festiwal jest, tak jak pani wspomniała, jest zaplanowany na 8 dni i mamy taki zwyczaj, że ustawiamy filmy, takie blokujemy je w takie bloki tematyczne.
Czyli każdy dzień będzie poświęcony innej tematyce.
Tak. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o, to jest hasło, pacjentka ziemia, czyli będziemy rozmawiać o zdrowiu człowieka, ale też w kontekście zdrowiu ziemi, więc mamy tego dnia kilka świetnych filmów. Jako film wieczoru jest Wszystko, co żyje, Shauna Cashiona. To jest film, który był w tym roku nominowany do Oscara.
Tak.
A wcześniej...
Jako najlepszy film dokumentalny.
Tak, a wcześniej wygrał Sundance i chyba w Cannes też dostał nagrodę, z tego co pamiętam. Więc to jest film o tym, co się dzieje w Indiach. To jest taka historia braci, którzy zajmują się ptakami, które tam są. Natomiast w tle widzimy cały obraz New Delhi, który jest zanieczyszczone, jak tam ciężko żyć. No, to są rzeczy, których właśnie my na co dzień nie widzimy i no, fantastyczny film, także szczerze mogę o tym, ten film polecić.
Ważną rolę odgrywa tam też Kania Czarna, tak, dodajmy jeszcze. Ale film, który pierwszego dnia festiwalu będzie również prezentowany, a który mnie z kolei zainteresował, to film noszący tytuł Miasta na nowo. Można zadać sobie pytanie, jak będą wyglądać miasta przyszłości. Mhm. Pada tam też jasna odpowiedź, że duża rola uniwersytetów w tworzeniu tychże miast.
Tak, tak jest. No, właśnie to jest też dzień taki, w którym właśnie chcemy powiedzieć, jak konstruować miasta, żeby były przyjazne, mądre. Co możemy zrobić u nas w Krakowie tak samo w kontekście właśnie tych rozwiązań, co możemy wziąć ciekawego. Ten pokaz tego filmu też jest właśnie powiązany z dyskusją i tak i z ekspertami od miast i z ekspertami, będzie ekspert ONZ-u, będzie od nas z miasta Krakowa i będziemy o tym zastanawiać się. Mhm. Jak to miasto powinno być wyglądać, żeby było przyjazne do życia, zrównoważone. Proszę pamiętać, że w miastach już teraz mieszka ponad połowa ludzkości, a będzie jeszcze więcej według tych prognoz demograficznych, więc tutaj będziemy zużywać ogromne ilości wody. Musimy zadbać o to, żeby tej wody właśnie zostało. A propos, ten film Wszystko, co żyje, to właśnie doskonale pokazuje te problemy, tak? New Delhi, które jest wielkim miastem, pokazuje, jakie tam jest zanieczyszczenie powietrza, że są problemy z wodą, że są problemy właśnie z komunikacją. U nas tego nie widać, ale to właśnie tak musimy rozwijać to miasto, żeby właśnie było to miastem przyjaznym, przez to zdrowym.
Te pytania pojawiają się już w przestrzeni świata kultury nie po raz pierwszy. Przychodzi mi akurat teraz do głowy książka Leslie Kern zatytułowana Miasto dla kobiet, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. I tam z kolei autorka poszukuje też pewnych rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych z myślą o kobietach, nie tylko o kobietach, o rodzinach, o dzieciach, o seniorach. I właściwie też podaje takie rozwiązania, które można byłoby wdrożyć w życie. No, przykładem choćby tutaj są wagony przeznaczone specjalnie dla kobiet i dla dzieci, ale też i dla osób z niepełnosprawnością, które w niektórych miastach, w poszczególnych państwach jeżdżą o konkretnych porach. Są to różowe wagoniki, które to zapewniają pewien poziom bezpieczeństwa podróżującym, bo przecież kobiety bardzo często są narażone na molestowanie w przestrzeni publicznej, no choćby w komunikacji miejskiej. Więc to pokazuje, że świat kultury nie tyle szuka, ale też podaje pewne rozwiązania, które można byłoby wdrożyć w życie, przez co można się w to wszystko zagłębić, czerpać i szukać takich rozwiązań do zastosowania w życiu lokalnym.
Tak, dokładnie. My będziemy mieć, co prawda nie tego dnia, tylko w dniu na temat konsumpcji. Na przykład będziemy mieć film, który będzie mówił o projektantach mody i projektantach i architektach, którzy projektują domy oraz modę już z myślą o tym, żeby to było zrównoważone. Właśnie na tym etapie już, tak? Jak projektować domy, żeby zużywały jak najmniej energii, żeby były przyjazne i tak dalej. To się właśnie przenosi tak samo na budownictwo wielomieszkaniowe, tak? I tak samo na projektowanie jakby ubrań. No przecież musimy się ubierać, tak? Więc te pewne rzeczy są wszystkie, więc...
To prawda, to mało tego jeszcze dopowiem, że jeśli chodzi o tę kwestię urbanistyczną, czy też bardziej architektoniczną, to jest już zauważalne od jakiegoś czasu na rynku budowlanym, ponieważ słyszy się o domach, które, bo przecież lubimy mieszkać blisko natury, które tworzone są w takiej przestrzeni, nieskażonej absolutnie konsumpcjonizmem choćby. I w związku z tym dom powstaje w środku lasu bez absolutnie żadnej szkody dla drzew tam rosnących. Więc to, że wyrasta drzewo tuż przed oknem, albo że tak usytuujemy swój dom, by nie niszczyć, nie doprowadzać do degradacji lasu, jest już, no bo nie chcę powiedzieć, że normą, ale jest pewnym trendem zauważalnym na tej przestrzeni.
Jest. Natomiast powiem też tak, że tego dnia się skupiałem też trochę na miastach. Co tutaj zrobić, bo tutaj ta większość ludzi mieszka. Więc my też musimy, sobie przepracować jako mieszkańcy pewne rzeczy, że koszenie trawników to nie jest najlepsza rzecz, przynajmniej bardzo częste koszenie, tak? Bo jeśli mamy malutką trawę, to ona, ten trawnik nie wsiąka wody, tak? I tak dalej. Więc musimy też mieć, musimy to zrozumieć. Dlaczego na przykład teraz w Krakowie od jakiegoś czasu się kosi rzadziej trawniki, tak? No właśnie między innymi z tego powodu, żeby lepiej absorbować wodę, która jest potrzebna miastu. Dlaczego jest potrzebna? No bo mamy niskie, małe zasoby wody podziemnej i tak dalej. Więc musimy pewne rzeczy przepracować. Dlaczego na przykład będziemy rozmawiać o tym w dniu transportu, dlaczego więcej pasów nie rozwiązuje problemu korków? Wręcz go nasila, tak? No bo mamy więcej pasów, no to możemy dojeżdżać. My musimy zastanowić się, że jak zmienić nasze nawyki, żeby na przykład jeździć szybciej i przyjemniej, ale niekoniecznie samochodem, bo się nie pomieścimy wszyscy w tych miastach, tak?
Chcemy tym bardziej, że ludności miejskiej przybywa.
Tak, i jakby te trendy geograficzne też mówią o tym, że ich będzie przybywać. Tak. Chcemy mieć blisko kino, chcemy mieć blisko teatr, tak, to wszystko, no ale nie możemy tam wszędzie tego auta postawić, no bo na to nie ma miejsca. Więc tam są pewne takie, musimy sami przepracować sobie w naszych głowach pewne te rozwiązania i ten nasz festiwal właśnie stara się pomóc to, tak? Zrozumieć dlaczego, bo wiele ludzi ma wiedzę, tak jak już parę razy wspomniałem, dosyć powierzchowną. Chce zrobić dobrze, ale nie bardzo potrafi połączyć te kropki, gdzie my tutaj staramy się pomagać te właśnie te kropki połączyć, jakie to ma przełożenie jedno na drugie.
Czy pana zdaniem, obserwując to, co się dzieje wokół, pomimo tego, że mieszka pan w Wieliczce, Kraków zmienia się na to wszystko, co się dzieje wokół? Przykładem choćby mogą być coraz częściej powstające łąki kwietne, czy też parki kieszonkowe, prawda? Lubimy otaczać się zielenią, więc dlatego takie rzeczy akceptujemy.
Nie, na pewno się to zmienia i powiem, że my mieszkamy tutaj w Krakowie, w aglomeracji krakowskiej i na wiele rzeczy narzekamy, coś nam się nie podoba i tak dalej, ale powiem szczerze, jak człowiek tak wyjedzie i popatrzy na to z perspektywy, to widzi, że dużo się zmienia. Tak? No, ja patrzę na ścieżki rowerowe, które są naprawdę bardzo fajnie się rozwijają. Okej, można mówić, że za wolno i tak dalej, natomiast jak sobie zobaczymy tak, co to było 10 lat temu, co to było 15 lat temu, już nie będę tam się zagłębiał dalej. Tak samo, jakie mamy powietrze. No Kraków zrobił tutaj naprawdę bardzo dużo, tak? No,
a kiedyś był przecież w rankingu tych najbardziej zanieczyszczonych.
Znaczy, mamy z czego być dumni, tak? Oczywiście to nie znaczy to, że mamy teraz naszych urzędników tutaj dać im wolną rękę, znaczy nie mamy na nich wywołać presji. Mamy, tak? Natomiast wiele rzeczy, ale to jest świetny przykład na to, że się da, tak? Że można żyć w przyjaznym kraju, czy w przyjaznym mieście, że te zmiany mogą być zrobione. Jeśli na przykład, ja się teraz czepię tych ścieżek rowerowych, bo sam z nich korzystam. Jeśli ścieżka rowerowa jest bezpieczna, długa, ma te wszystkie przejazdy zrobione i w ogóle rozwiązuje jakiś problem, no to wtedy ludzie są, tak? Ja to widzę. Na tych ścieżkach, gdzie jest to wszystko właśnie połączone, bardzo dużo Krakowian jeździ na tych ścieżkach, tak? Natomiast w miejscach, kiedy ona jest urwana nie wiadomo gdzie, gdzie musimy przejść przez ulicę, nie ma tego przejazdu. Albo, że jesteś no to wiadomo, że tam ludzi nie będzie. To wszystko musi być zintegrowane. No Holandia jest dobrym takim tego przykładem, tak. Gdzie tam wszędzie te ścieżki są.
Niemcy również.
Być może nie były, tam nie jeździłem, w Holandii jeżdżę, bo tam moja córka studiuje, więc u niej bywam i jeżdżę po tych ścieżkach. Aczkolwiek muszę przyznać, że przez to, że Holandia od dawna ma te ścieżki, to one są starej daty, one nie są tak bezpieczne jak nasze na przykład, tak? Bo nasze są te rozwiązania, więc mówię, jest tutaj na co fajnego, też mogę takie pozytywy pokazać i że to jest świetny przykład na to, że te zmiany mogą być realizowane, tak? No, na takiej kanwie ogólnoświatowej, no to taką dobrym przykładem jest dziura ozonowa, tak? Gdzie 20 czy nie, 30 lat już chyba temu zakazano używania freonu w lodówkach i tak dalej. I ten problem już widać powoli, że się jakby
Zmniejsza.
Tak, zmniejsza.
Mhm. Mówimy o transporcie. Transportowi będzie poświęcony drugi dzień festiwalu, czyli poniedziałek. Zatytułowany będzie ten dzień słowami transport jutra. No więc jak będziemy się w przyszłości przemieszczać, pana zdaniem? Patrząc oczywiście pod kątem filmów prezentowanych w poniedziałek.
Wydaje mi się, że będziemy się przemieszczać w bardzo różnorodny sposób. Natomiast moim marzeniem jest tak, żebyśmy się przemieszczali jednak w sposób bardziej zrównoważony, zbiorowy. Natomiast będziemy sobie rozmawiać o wszystkim. Chcemy też zwrócić uwagę na takie tematy, że 90% produktów takich przemysłowych w Polsce są przywiezione transportem morskim.
Tak.
W dużej części z Azji. To nie jest neutralne. Wieziemy te towary kilkanaście tysięcy kilometrów. Pytanie, czy musimy, czy ich wszystkich potrzebujemy. Pokazujemy właśnie też, jakie są skutki tego transportu. Tak? No więc będziemy trochę pokazywać transport morski. Będziemy mówić o przyszłości lotów. Loty są najbardziej emisyjne, jeśli tam chodzi o pasażerokilometr. Tak? Natomiast no, mają pewne zalety. Fajnie jest wsiąść w samolot i za 2 godziny być w drugiej części Europy. Tak? No, jest to przyjemne, tak? Ale jest strasznie kosztowne dla środowiska. Powinniśmy to robić, czy nie? A może są rozwiązania, które spowodują, że to latanie będzie mniej emisyjne. Na tym się dosyć dużo myśli w krajach Europy Zachodniej, gdzie tam latają strasznie dużo i te ślady węglowe generują, ale są pewne rozwiązania. Pracuje się nad tym, żeby to zmniejszyć. Czy to są rozwiązania dobre, czy złe? To jest do dyskusji, natomiast o tym się będziemy zastanawiać. Wspominałem o miastach i o dodatkowych pasach. No to ten temat na pewno będziemy poruszać. Dlaczego powinniśmy robić bardziej przyjazne miasta niż do tej pory. Ale będziemy też mówić o wykluczeniu komunikacyjnym, które w Polsce nastąpiło w ostatnich kilkudziesięciu latach i jakie to ma konsekwencje, tak? I na tym tracimy i jak powinniśmy kształtować tą dostępność komunikacyjną. No i oczywiście będziemy rozmawiać o nowoczesnych samochodach autonomicznych, jak to wpłynie, ale bardziej będzie, jakby te rozwiązania, które w ogóle są gdzieś tam w świecie promowane, to raczej polegają na integracji różnych środków komunikacji. To znaczy, to chyba jednak tylko w idealnym świecie będzie tak, że nie będzie samochodów prywatnych, tak, ale one będą, tylko trzeba umieć je wykorzystywać, czyli wiedzieć, do czego się korzysta, wiedzieć, kiedy można skorzystać z pociągu i mamy więcej opcji na to, tym będziemy to robić, to jest wygoda, tak? No, prowadzenie samochodu część ludzi lubi, ale część nie, a poza tym się stanie w korku, to jest żadna przyjemność.
Wtorek zatytułowany jest Cicha Zagłada.
Tak, no to jest taki też trochę prowokacyjny tytuł, na który chcemy zwrócić uwagę, że oceany zajmują najwięcej powierzchni Ziemi. A mało wiemy, co tam się dzieje i tam się dzieją niedobre rzeczy. Mamy świetny film tego dnia, Klejnoty Wielkiej Głębi, Deep Rising. To jest film, który w tym roku miał swoją premierę na festiwalu Sundance. Szalenie ciekawa historia, gdzie narratorem jest Jason Momoa, Aquaman tytułowy z filmu z Marvela i historia polega, mówi o tym, o zasobach, jakie są na dnie morskim. To są Oczywiście teraz nie potrafię przypomnieć sobie, jak to się nazywa dokładnie. To są takie kamienie, które zawierają pierwiastki rzadkie. No i są już korporacje, które chcą się do tego dobrać. Mhm. Oczywiście jak się do tego dobiorą, to zniszczą całe dno. No bo pozyskanie tego, to oczywiście najprościej jest trałować to wszystko i wyciągać, co powoduje jakieś koszmarne dewastacje dna morskiego. A poza tym, pytanie, do kogo to należy, tak? Bo to są zasoby całej planety, a tutaj chce ktoś robić biznes, jakaś firma prywatna. Bardzo, bardzo ciekawy film i serdecznie go polecam.
Równie interesującym filmem prezentowanym we wtorek jest Płacz moja rzeko. Mhm. Pozwolę sobie zacytować krótki opis tegoż filmu. Gdyby rzeka mogła mówić, zapewne powiedziałaby: mam dość waszych zaniedbań, samozwańczy władcy natury. Tak naprawdę jesteście bezsilni. Strach zwraca was przeciwko sobie, gdy prognoza pogody mówi o tsunami. Ta katastrofa od dawna jest już w waszych głowach. Jak inaczej wytłumaczyć to, że wycinacie górskie lasy, które mogą powstrzymać powódź, że wysuszacie bagna, które zatrzymują wodę i regulują klimat, a potem umieracie w tysiącach, bo spotykają was susze i powodzie. To słowa, które dają dużo do myślenia. I kolejny dzień festiwalu poświęcony już smakowi przyszłości, środa. Trochę już pan zaczął opowiadać, panie Grzegorzu, o tym, że tutaj z kolei na jedzeniu wszyscy będą mogli się skupić. Czyli co, o weganizmie będą to filmy? O tym, ile kosztuje wegański biznes kulinarny?
Tak, będziemy mówić o różnych rzeczach. To znaczy, oczywiście, jak zwykle mówimy o diecie roślinnej, którą promujemy i zachęcamy do niej, ale też mamy świadomość, że nie wszyscy będą korzystać w 100% z diety roślinnej, natomiast też zachęcamy do zmiany nawyków, tak? Bo to nie tylko jest zdrowe dla planety, jakby przejście przynajmniej większej ilości na dietę roślinną, ale też dla zdrowia. Więc mówimy o tych elementach. Mówimy, jakie są konsekwencje dla zwierząt hodowlanych, szczególnie w tych hodowlach przemysłowych. Co się za tym się wiąże? My chcemy, żeby nasi widzowie byli świadomi tego, tak? Jeśli podejmują takie decyzje, żeby po prostu wiedzieli, że hodowla przemysłowa to jest nic dobrego ani dla zdrowia, ani dla tych zwierząt. Ale też mówimy, będzie taki ciekawy film w kinie kameralnym, Ostatnie nasienie, o nasionach, tak? O tym, że nasiona co do zasady są objęte licznymi licencjami wielkich koncernów i nie można sobie tych nasion skądś brać, tylko się kupuje od wielkich koncernów. Że one są właśnie cały to jest biznes trzymany przez wielkie korporacje, szczególnie to w Afryce jest widoczne. To też jest bardzo ciekawy temat. I mamy też film o nadmiernej eksploatacji oceanów. Właśnie o tym, jak my jesteśmy takimi władcami świata, który po prostu ma wszystkie możliwe sonary, urządzenia, które wyłapuje te ryby i okazuje się, że my opróżniamy te oceany z tych ryb, gatunków i po prostu dawniej ryby mogły się odbudować. To znaczy łowiło się je w jednym miejscu, gdzie one przepływały danej części roku. Teraz my gonimy te ryby, tak? Płyniemy tymi wielkimi trałowcami, zatuńczykami na całej linii, kiedy one są. Więc wyławiamy teraz i mniejsze, chociaż to jest zresztą taki fakt, że po prostu dawniej było wiele większe tuńczyki. Mhm. I to, przypuszczam, że to jest w przypadku innych gatunków jest bardzo podobnie. Więc pokazujemy, że może jednak powinniśmy troszkę przystopować skoro zdominowaliśmy ten świat w taki sposób, jesteśmy jego władcami, to się wiąże z jakąś odpowiedzialnością jednak i samoograniczeniem.
Panie Grzegorzu, czas antenowy jest nieubłagalny, powoli zbliżamy się do końca, więc pokrótce chociaż zwróćmy uwagę na te filmy, które będą prezentowane już w tych końcowych dniach festiwalu, czyli czwartek, piątek, sobota. Opcja atomowa, Niewolnicy rzeczy i Czas zmiany. Co będzie można obejrzeć wówczas?
Ja serdecznie zachęcam do obejrzenia filmu pani Ewy Ewald Do ostatniej kropli, mówiącej o kryzysie wodnym w Polsce, ale tak samo w Europie. Szalenie ciekawy i szalenie ważny film. Pani Ewa będzie z nami tak samo na festiwalu, będzie można z nią porozmawiać, ale też będziemy mieć ekspertów od wody. W sobotę zobaczymy film Greenwashing, o tym, jak firmy próbują maksymalizować zyski, wmawiając nam pewne rzeczy, że robimy, żebyśmy zmienili swoje, żebyśmy sobie kupili kolejny samochód, który jest bardziej ekonomiczny i ekologiczny. Tylko pytanie, po co nam ten drugi samochód, skoro ten pierwszy cały czas jeździ, jest dobry i jeszcze może dużo pojeździć. I tak dalej, i tak dalej. Tam jest wiele, wiele takich przykładów. Będziemy mówić o w dniu o energii, o energii na temat tego, jaka istnieje energia, najlepsza energia pod kątem ekologicznym i w tym będzie nam pomagał pan doktor Tomasz Rożek. Tego dnia obejrzymy film Atomowa Nadzieja, bo chcemy porozmawiać na temat atomu. W Polsce jest decyzja o budowie elektrowni atomowej. Jest wiele mitów na ten temat. Zastanowimy się, czy atom nas uratuje, czy ma na to szansę. I cóż, z takich filmów, które jeszcze warto wspomnieć, będziemy mieć również nominowanych do Oscara IO i pana Jerzego Skolimowskiego. W tym roku będziemy też mieć bloki, cały blok we wtorek będzie filmów animowanych i krótkich etiud fabularnych, na co również zapraszam. I jeszcze raz przypomnę o kinie dla dzieci. Tam będziemy mieć codziennie świetne filmy. Będzie film Lorax, Dzika Banda, film o pszczołach i codziennie jakaś pozycja będzie dla dzieci, gdzie będzie dla nich fajna rozrywka i edukacja. Wspomnę też, że mamy sporo filmów polskich. Zdaje się, że 15% filmów to są filmy polskie, z czego się bardzo cieszymy.
No właśnie o to chciałam zapytać. Jakim kluczem te filmy były dobierane i z jakich krajów najczęściej?
Właśnie w tym roku i od zeszłego roku już widzimy, że w tym roku najwięcej chyba było ze Stanów. Polska była chyba na trzecim miejscu. Ale początek naszego festiwalu był taki, że w ogóle nie było filmu z Polski. Było bardzo mało, co nas strasznie martwiło, ale widać, że to się zmieniło i że teraz te filmy z Polski do nas pływają. Dotyczą różnych tematów. To są animacje, to są fabuły, to są też filmy po prostu dokumentalne, które mówią i o lasach, i właśnie o kryzysach wodnych. Znaczy to, co ludzi, to, co twórców, to na nas ludzi gdzieś tam męczy. Także te filmy są bardzo różnorodne. To nie jest, że tak, że z Polski są jednego rodzaju. Bardzo dużo filmów jest ze Stanów Zjednoczonych, ale tam też to, że jest największy, tam się w ogóle najwięcej produkuje. Dużo jest, zawsze dużo filmów z Włoch mamy, sporo z Francji, z Europy jest najwięcej.
Tak. Jak można byłoby ocenić te statystyki?
No jest kilkaset filmów, my się na tym nie skupiamy, my patrzymy na dobrym kinie, tak? I te filmy są różne, bo mamy w ogóle z wszystkich kontynentów poza Antarktydą, więc te filmy do nas spływają. W tym roku będzie też z Kirgistanu, z takich bardziej egzotycznych dla nas kierunków, z Afryki mamy kilka filmów, więc to są, my chcemy pokazywać te filmy z tamtych rejonów, ponieważ one pokazują taki większy obrazek tego wszystkiego, tak? Bo my się skupiamy tutaj, natomiast fajnie zobaczyć, poszerzyć sobie te horyzonty i zobaczyć, że to nie jest wszystko, tak, co tu się dzieje. Tak, że no, wiadomo, najbardziej cierpiącym rejonem jest globalne południe. Tak. My tutaj nie mamy tak tych konsekwencji takich negatywnych.
Panie Grzegorzu, festiwal wieńczy niedziela, czyli pokaz laureatów, bo w założeniu jakby organizatorów jest to, by pokazać te najlepsze z najlepszych. W związku z czym będziemy mogli zobaczyć najlepszy film fabularny, najlepszy dokument krótkometrażowy, najlepszy dokument długometrażowy i Grand Prix festiwalu. Jakimi kryteriami będą państwo się tutaj posługiwać, wybierając te najlepsze, ten creme de la creme?
Jury festiwalowe, w gronie których są między innymi pan Tomasz Raczek, Paweł Delong, pani Magdalena Popławska, pracuje nad werdyktem, opierając się z jednej strony na przesłankach artystycznych, a z drugiej strony jest też tam wśród tych jakichś punktów oceny jest właśnie wartość merytoryczna, ekologiczna, jakby wartość ekologiczna tego filmu, taka edukacyjna. Zatem jest to miks tych różnych wskaźników. W jury festiwalowym co do zasady są artyści, ale też jest właśnie przedstawiciel ONZ-u, który gdzieś tam na tych rozmowach, pracach jury wskazuje właśnie na ten walor, gdzieś tam podkreśla ten walor ekologiczny w tych filmach. Też naszym takim zwyczajem jest to, że do jury zapraszamy laureatów poprzednich edycji, którzy to są ludzie, którzy te problemy ekologiczne znają, no bo sami o tym kręcą filmy, więc też to jest im dosyć bliskie.
Tym sposobem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do wzięcia udziału w 6. edycji Green Film Festiwalu. Przypomnijmy, festiwal zacznie się już 13 sierpnia, a zakończy 20 sierpnia. Szczegółowy program festiwalu znajdą Państwo na stronie?
Na stronie greenfestival.pl.
A o Green Film Festival opowiadał dziś w Radiu Kraków Kultura pan Grzegorz Dukielski, prezes Fundacji Green Film Festival. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i zapraszam na festiwal.
I ja także dziękuję Państwu za uwagę. Violetta Gawlik, życzę dobrego i spokojnego dnia. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.